Przedziegamy się przez dym gazów łzawiących i płonących opon po to, żeby spotkać w Brukseli Jacka Saryusza-Wolskiego, europosła, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
Pan Jacek Saryusz-Wolski. Teraz poproszę o jeszcze jedno zdanie, bo mam wrażenie, że to połączenie nie jest takie, jakbyśmy chcieli.
Raz, dwa, trzy.
I pan Jacek Saryusz-Wolski, prowadzący program Krzysztof Skowroński, potrafimy liczyć, ale czy możemy liczyć na Unię Europejską? To jest pytanie dotyczące tego, że jest dym, są rozmaite oświadczenia, ale te strategia Unii Europejskiej, centralizacji, czy posuwamy się do przodu, panie pośle?
Ja przestrzegam przed tym kierunkiem centralizacyjnym. Uważam, że to jest zagrożenie, a nie coś, czego powinniśmy oczekiwać. Natomiast od rolników i tych płonących opon zaczynając, powiedziałbym tak, że to jest początek kwestionowania aktualnej polityki Unii Europejskiej w wymiarze polityki rolnej, klimatycznej, środowiskowej. To wszystko, co na barkach rolników spoczywa, bo powody protestów wielorakie, ale one się sprowadzają do kosztów produkcji rolnej, do dochodów, kosztów paliwa, różnego rodzaju ograniczeń, na przykład dla rolników francuskich, którzy protestują przeciwko odłogowaniu ziemi, generalnie biorąc przeciwko takiej polityce, która pomija interesy tej ważnej grupy zawodowej. Zapomniano, że w zasadzie kamieniem węgielnym integracji europejskiej od jej zarania 70 lat temu była, poza tym wspólnym zarządzaniem węglem i stalą, była wspólna polityka rolna. To był taki założycielski kontrakt. I ci, którzy patrzą na historię Unii Europejskiej właśnie z tej 70-letniej perspektywy, to pamiętają, że tak zawsze było, że nadchodził taki moment, kiedy rolnicy korygowali kurs polityki europejskiej, ponieważ są przepotężną grupą nacisku, są ważną kategorią zawodową. Bez nich, a widziałem takie zdjęcia, pustoszeją półki magazynów spożywczych w Belgii i we Francji. Także mamy do czynienia z pewnym elementem bardzo widocznego przebudzenia się opinii publicznej i powiedzenia dość. Najlepszym dowodem na to jest coś, co wydaje się aż nie do wiary. Na jednym z konwentykli Partii Zielonych postanowiono o tym, że partia ta będzie moderowała w dół cele klimatyczne. Koniec świata.
A czy nie jest tak, że Komisja Europejska, która dąży do tej centralizacji, czy te elity europejskie, które oligarchowie europejscy, którzy dążą do centralizacji, znajdą w swoich kieszeniach dodatkowe 50 miliardów albo 100 miliardów euro i przekupią rolników po to, żeby teraz nie zawracali głowy w tym wielkim historycznym procesie?
Raczej nie, dlatego, bo kasa jest pusta i ten cały dramatyzm tego szczytu, który wczoraj się skończył po 5 godzinach rozwiązaniem narzuconym Węgrom, bo to Węgrzy się sprzeciwiali, mówi o tym, że to się ledwo spina. Ten budżet miał być o trzy razy więcej powiększony. Takie było żądanie i propozycja Komisji Europejskiej. Skończyło się na kompromisie przewodniczącego Rady Michela i to jest raptem 1/3 tego, w tym te 50 miliardów dla Ukrainy. Także generalnie biorąc, napotyka Unia Europejska na coś, co kiedyś nazywaliśmy twardym ograniczeniem budżetowym. Nie ma zgody na to, żeby luzować finanse, ponieważ stagnacji gospodarka Unii Europejskiej. Nie daje sobie rady w tym światowym wyścigu gospodarczym.
A czy w ogóle jest taka myśl wśród komisarzy europejskich, czy wśród tych, którzy dyrygują gospodarką europejską, że wszelkie prognozy, diagnozy i plany się nie zrealizowały, że to oni są winni temu, że jest stagnacja gospodarcza w Europie. Przeczytałem fragment wywiadu z ministrem Sikorskim, który powiedział, no musimy walczyć z tym załamaniem się przemysłu europejskiego, musimy z powrotem zacząć produkować broń. Produkcja broni to jest emisja CO2, w związku z powyższym nieopłacalna. Czy jest ta refleksja i ta myśl o tym, że to oni są temu winni?
Nie. Krótka odpowiedź brzmi. Generalnie biorąc, takie samochwalne tony pobrzmiewają w tych wystąpieniach. To jest nawet dla niektórych, czy wielu, powiedziałbym, nieznośne do słuchania, kiedy pani von der Leyen mówi znowu wielki sukces, żeśmy osiągnęli, wszystko jest jak najlepiej, aleluja i do przodu. Także nie, brak tej refleksji. Mówię o tym, co jest artykułowane na zewnątrz. Wszystko jest w najlepszym porządku, wszystko się nam udaje, robimy same słuszne rzeczy, zero krytycyzmu. To jest związane też z tym, że wszelka krytyka jest tłumiona. Ci, którzy są, to jak moja frakcja konserwatywna w opozycji do tego głównego rządzącego nurtu koalicji rządzącej Unią Europejską, doświadczają tego w postaci różnego rodzaju działań, które nazywamy kordonem sanitarnym, niedopuszczaniem do głosu, wykluczaniem z debaty i właśnie taką głuchotą, intencjonalną, świadomą głuchotą na wszelkie argumenty, że polityka europejska wymaga, no mało powiedziane, korekt, no wymaga przebudowy.
Może jest, znaczy w ogóle jest takie podejrzenie, że ci, którzy zarządzają Unią Europejską, od czasu do czasu czytają gazety, czy dostają raporty i widzą raport na temat węgla, że podaż węgla i w 2023 roku była najwyższa, bo gospodarka Indii się rozwija i gospodarka Chin może nie tyle się rozwija, ale tego węgla dużo potrzebuje, a my uciekamy. Od węgla.
Na razie nie ma żadnych sygnałów korekty. Nadzieje na korektę kursu niosą sobą wybory. Ja wczoraj na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Parlamentu na zakończenie zrobiłem taką uwagę, że dzisiaj bo zaczął pan od centralizacji, czyli zmiany traktatów, czyli tej budowy superpaństwa, które na pewno jest w toku, że dzisiaj nowe traktaty na ulicach Brukseli piszą europejscy rolnicy. Ale to się musi przemienić, przerodzić i wyrazić w postaci kartki do głosowania. Musi nastąpić zmiana proporcji sił politycznych w przyszłym Parlamencie Europejskim i jest taka zapowiedź, że będzie potężny główny nurt stopnienia, a prawicowa opozycja, w tym konserwatyści, reformatorzy oraz grupa Tożsamość i Demokracja, będzie przyrost rzędu 60 według ostatnich sondaży mandatów i że jakby zbliżamy się, jeszcze nie osiągając, do tego momentu, kiedy teoretycznie przynajmniej mogłoby nastąpić w cudzysłowie przejęcie władzy, czy na pewno wpłynięcie na kurs i rewizja przede wszystkim polityki klimatycznej, polityki środowiskowej, która to polityka tłumi wzrost gospodarczy, kładzie się ogromnym ciężarem na barkach konsumentów. Natomiast okazuje się, że protestujących we Francji rozpędziła brutalnie policja. Natomiast nie może rozpędzić rolników i to od kilkudziesięciu lat wiadomo. I taką rozmowę, cytat z takiej rozmowy słyszałem wczoraj. No bo te ulice wokół nas były traktor za traktorem, ze traktorem wielkie, ogromne Fergusony, setki tych traktorów. Rozmowa z jednym z rolników z takiego traktora, Tego zapytano, no ale tam stoi ten policyjny samochód Renault, czy pan się nie boi, że policja... Proszę pana, jeżeli ja zechcę, to ja rozjadę tego Renault. To jest potężna siła, czyli uzbrojeni w tą siłę maszyn swoich, narzędzi swojej pracy. Rolnicy, a tutaj protestowali rolnicy z Francji, Niemiec i Belgii, ale podobne protesty są przecież gdzie indziej, również w Polsce, mogą wpłynąć na bieg spraw. Także ja wracając do tego pytania, bym powiedział, refleksji na zewnątrz nie ma, ale sądzę, że ukryta refleksja gdzieś musi być, że doszli do granicy tego, czy przekroczyli wręcz granicę tego, co społecznie akceptowalne, jeśli chodzi o tą politykę nakładania ciężarów na obywateli, konsumentów, producentów pracujących. I coś z tego musi wyniknąć. Co i ile zobaczymy w czerwcu.
Powiedział pan o posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej, ale czy to nie jest tak, i to jest teza, że Europa, ta stara Europa jest i zadłużona i sobie nie radzi w związku z powyższym w procesie centralizacji, dojście nowych państw, znaczy nie państw, tylko centralizacja, wspólny budżet, wspólna waluta. To nie jest tak, że te peryferia mają...
Podatki, niech pan nie zapomni,
o podatkach nie zapomnę, ale mają wzmocnić po prostu pozycję. To znaczy dać, krótko mówiąc, to co mamy, Europie oddamy.
To jest, niektórzy to określają, że jest to wobec słabnięcia ostatnia próba przejęcia władzy po to, żeby ten protest, niezgodne, opanować, czy nad nią zapanować. I dlatego właśnie, znaczy ja uważam, że to jest głębsze i dużo starsze zjawisko i tendencja centralizacyjna, czyli przemiany wspólnoty suwerennych państw w takie imperium, superpaństwo nie nazywam. To wynika z różnych przyczyn, między innymi z ambicji wielkich graczy i również z początków integracji europejskiej, które były związane z innym sposobem realizacji zawiedzionych ambicji imperialnych, takich potęg chociażby jak Francja, czy długo drzemiących potęg imperialnych Niemiec. To w tej chwili wyszło na wierzch. Ma być z tego superpaństwo. Wielcy mają rządzić, mali i średni mają się słuchać, a obywatele mają wybierać rządy, które będą miały bardzo, bardzo małe resztkowe kompetencje, bo wszystkie kompetencje będą na szczeblu Unii Europejskiej, a tam tej demokracji Teresa Kotna płakał.
A obywatele mają płacić, powiedział pan o podatkach. Czy wczoraj zapadły te decyzje, że są te trzy podatki, które będą wpływać bezpośrednio do budżetu europejskiego?
Wczoraj w dokumencie, w konkluzjach funkcji numer 25 powtórzono konkluzję z grudnia o tym, że Unia będzie szukała pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, w kieszeniach państw członkowskich, czyli będzie szukała tak zwanych nowych zasobów własnych, a za tym terminem żargonu brukselskiego nic innego jak unijne podatki się skrywają i leży na stole propozycja Komisji Europejskiej trzech nowych podatków, czyli obciążenia podatkiem podatku od, bo takim jest, opłata od certyfikatów emisji CO2 ETS, CBAM, czyli graniczny ślad węglowy, takie graniczne myto uzależnione od tego, ile dany produkt niesie w sobie śladu węglowego, czyli wydalonego CO2 w kraju zewnętrznym względem Unii Europejskiej i wreszcie od tak zwanego statystycznego dochodu przedsiębiorstw, mówiąc opodatkowanie CIT-u. Także to jest na stole i kierunkowo to zostało na tej Radzie potwierdzone i przyjęte, chociaż wszyscy mówili wyłącznie o tym, co rzeczywiście było ważne i kluczowe i dosyć dramatyczne, to znaczy przesądzenie o pieniądzach dla Ukrainy.
I to zostało przesądzone. Powiedział pan o wymuszeniu na Węgrzech tej decyzji?
Węgrzy od dużego czasu, znowu bardzo upraszczając, stosowali politykę bardzo trudną do zaakceptowania przez innych, nieznośną wręcz, blokowania pieniędzy dla Ukrainy, a wiemy, jaka jest sytuacja. Bo przecież Waszyngton też zakręcił w tej chwili kurek z pieniędzmi dostawami dla Ukrainy, a sytuacja staje się dramatyczna, ale to jest osobny temat. Natomiast Węgrzy mówili, zablokujemy wam unijne, znaczy pieniądze na wasze unijne zamiary, bo wy blokujecie nasze pieniądze. Odblokujcie nasze pieniądze, a są miliardy z węgierskiego KPO i innych funduszy zablokowane. Odblokowano wprawdzie, ale tylko małą część. Krótko mówiąc, blokada za blokadę. I w ostatniej chwili zagrożono Węgrom, że będzie próba położenia, rzucenia na kolana gospodarki europejskiej. W przeddzień szczytu w środę ukazał się taki artykuł Financial Times, który był odkryciem planu takiego szantażu makroekonomicznego wobec Węgier. I to przesądziło o tym, że w ostatecznym rachunku, uzyskując bardzo niewielkie koncesje, takie bardziej ratujące twarz, rząd Węgier się zgodził na to rozstrzygnięcie. Nie wszystko jest jawne, dlatego bo w bardzo wąskim gronie, notabene, który Polski nie było, czyli Scholz, Macron i Michel i von der Leyen z Orbanem, zawarte porozumienie. Czy tam padły jakieś, wahałem się, że użyłem słowa dżentelmeńskie, poufne, tajne przyrzeczenia wobec Węgier, czy nie, tego nie wiemy. Są sugestie, spekulacje, że być może tak, ale tego nie wiemy.
Takie dżentelmeńskie zapewnienia kiedyś od pani komisarz otrzymał Andrzej Duda, jeśli chodzi o KPO, a potem okazało się...
No dlatego powiedziałem, że z tym energią w Brukseli to jest jedna wielka pomyłka i katastrofa. Natomiast jeżeli kogoś stawiają pod ścianą, a przecież my wiemy jak to wygląda, to sami tego doświadczyliśmy. No wszyscy na jednego, więc znaczy ja się cieszę z rezultatu, to znaczy z tego, że jest jednak decyzja o pieniądzach dla Ukrainy, natomiast metoda sama w sobie jest nie do zaakceptowania.
No dobrze, jak w tym wszystkim Donald Tusk, premier Rzeczpospolitej, się zachowuje? Czy to jest tak, że widzi pan zgodę pana premiera na ten cały proces centralizacji Unii Europejskiej? Czy on jest po to premierem, żeby doprowadzić do tej zgody i do tej centralizacji?
No po pierwsze w tym kluczowym momencie, mówię o tym zamkniętym pokoju, którym był Orban i Francuz Niemiec, von der Leyen i Michel, no Tuska nie było. Natomiast artykułował bardzo mocno swoją krytykę wobec Orbana. Tak, gdyby chciał, znaczy wtórował tej decyzji i rozstrzygnięciu, które zapadło bez niego, czyli taka próba trochę koza podstawia kopyto do kucia, była koniem. Tak to było, natomiast o stosunku nowego rządu do reformy traktatów najwięcej mówi deklaracja ministra Sikorskiego w Berlinie, który powiedział, że tak, jest za reformą traktatów, czyli za otworzeniem traktatów, a wiemy, że za tym stoi masowy transfer kompetencji, powszechna likwidacja prawa weta, no i zbudowanie tak zwanego superpaństwa, przekształcenie Unii Europejskiej w superpaństwo. I cokolwiek by nie dodawać do tego, że tak, ale no generalnie biorąc, zgoda na zmiany oznacza zgodę kierunkową na to, co zawarł w sobie ten zawiera, w sobie będący w tej chwili na stole Rady Europejskiej raport parlamentu, w którego tworzeniu do ostatniej chwili uczestniczyłem, starając się blokować złe zmiany. Właśnie ten, który likwiduje weto wszędzie, w tym polityce zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony, kontroli granic, przemysłu, edukacji, infrastruktury transgranicznej, etc. A ten, który powoduje, że w większości obszarów weto jest likwidowane, ostatni bastion suwerenności, ten, że ma powstać silna władza centralna, mało jeśli w ogóle kontrolowana demokratycznie, że demokracja z poziomu tam, gdzie działa, czyli państw narodowych, ma być przeniesiona na poziom Unii Europejskiej, tam, gdzie ona cierpi na chroniczny deficyt. Są tony książek na temat deficytu demokracji w Unii Europejskiej.
A czy sprawa migracji została przesądzona, czy jest porozumienie? Bo czasami człowiek się gubi, czy coś jest planem, czy jest już czymś, co jest realizowane. Myślę o tych...
Taka jest natura tego procesu, że rzecz się w kilku fazach pojawia. Najpierw wstępnych planów, wstępnych uzgodnień, potem bardziej jeszcze skonkretyzowanych uzgodnień, ale jeszcze nie cieszących się wymaganym poparciem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo skomplikowany i długi jest ten proces decyzyjny. Odpowiadając, w zasadzie tak. Pakt imigracji i azylu został uzgodniony. W tej chwili są dopracowywane szczegóły i wielki finał będzie w kwietniu w Parlamencie Europejskim. Czyli co do zasady, w zasadzie można traktować, że jest przyjęty. Muszą być dopracowane, jak mówią, szczegóły. To samo, jak wiemy, diabeł w szczegółach jest ukryty. Ale ta generalna zasada bierz albo płać jest zawarta, ta, która nasz największy, nie tylko nasz sprzeciw budzi. Po prostu zostało to przegłosowane wręcz w zasadzie, że to nie jest materia kompetencji Unii, że jest kompetencja narodowa, że powinna tutaj być zgoda jednomyślna. Czyli z pogwałceniem traktatu, pogwałcenie, no to będą wcześniejsze ustaleń Rady Europejskiej. Ale zostało to przeforsowane i jest w tej finalnej fazie do kwietnia, czyli na miesiąc z okładem przed wyborami europejskimi ta decyzja zapadnie. Zresztą nikt nie wierzy, że rozstrzygnięcie cokolwiek radykalnie zmieni, polepszy, dlatego, bo już w tej chwili specjaliści mówią, że to raczej będzie zachęcało do przyjazdów, będzie stanowiło tak zwany pull factor, czyli to będzie pompa solca. Skoro kraje wysyłające przybywają imigranci dowiedzą się, że tutaj jest mechanizm ich rozdziału i relokacji, no to powiedzą, no dobra nasza, przybywamy. Także to jest bardzo, bardzo taki, to jest taki plaster na ogromną ranę, to niczego nie rozwiązuje, zresztą mają świadomość tego, że to jest podejście, które być może uspokaja decydentów i opinii publicznej niepokoje, natomiast docelowo nie jest rozwiązaniem, bo rozwiązaniem jest rozwiązanie australijskie, to znaczy zero przybyć innych niż legalne.
Czy te strategie i myśli polityków Unii Europejskiej już są z założeniem, że Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych?
Założeniem może nie, ale ze strachliwym przekonaniem, że jest prawdopodobne, że tak się stanie, tak. Teraz się mnożą takie hasła pod tytułem, no co będzie jeśli i jak będzie strasznie, w związku z czym przygotujmy się. I tutaj padają różne propozycje, które są nierealistyczne, słuszne, żeby być bardziej samodzielnym w wymiarze obrony. Ale to jest w sytuacji aktualnej i wobec presji czasowej, bo strategzy mówią, a najwyżsi dowódcy najwyższej rangi natowscy generałowie mówią, że wojna za progiem w perspektywie 3-8 lat. Jest kwestia przedziału, ale wszystko pokazuje na tym, że tempo zbrojenia przedstawionej na gospodarkę wojenną Rosji wyprzedza, a Zachód nie nadąża, w związku z czym scenariusz wojenny jest coraz bardziej realny i możliwy, a po stronie zachodniej no, jest kłótnia o inne, dużo mniej strategiczne, egzystencjalne sprawy. Plus skłócenie wszystkich z wszystkimi w Unii Europejskiej i bitwa o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych.
Panie pośle, Jacek Saryusz-Wolski jest gościem Poranka Wnet. To na zakończenie takie łatwiejsze, już nie bardzo polityczne pytanie, ale czy był pan kiedyś na Wyspach Kokosowych?
Nie. Przyznaję, ze wstydem nie byłem.
To zapraszamy pana na rejs z Brukseli. Można też się dosiąść. Może pan zostać pasażerem, bo my właśnie płyniemy w kierunku Wysp Kokosowych.
Ja będę z państwem wiosłował w takim razie.
Bardzo za to dziękujemy. Jacek Saryusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:41.